Zakończył się szczyt pokojowy w Arabii Saudyjskiej, ale to nie koniec pracy dla dyplomatów. Nie wydano wspólnego oświadczenia uczestników. Informacji udzielali poszczególni politycy, a także poszczególne kraje, co oczywiście oznacza, że było bardzo dużo przestrzeni dla prowadzenia własnej polityki informacyjnej, by nie powiedzieć na własne ściemnianie. Szczegółami mają się zająć grupy robocze. Wśród priorytetów wskazano bezpieczeństwo żywnościowe, nuklearne i uwolnienie jeńców wojennych. Z nami jest dr Witold Sokała, analityk Fundacji POINT, wykładowca Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Witam serdecznie, panie doktorze.
Kłaniam się.
Zacznijmy od tego, zacznijmy od Polski. Czy to jest sukces dla Polski, że uczestniczyliśmy w tych rozmowach w Arabii Saudyjskiej, co chyba nie było takie oczywiste?
Nie przesadzałbym tutaj. No jesteśmy jednak dużym krajem graniczącym z Ukrainą, mocno zaangażowanym we wspieranie wojennego wysiłku tego kraju. Jednak dużym krajem Unii Europejskiej i NATO, w związku z czym no, pominięcie nas na liście zaproszonych byłoby co najmniej dziwne. Więc moim zdaniem było to naturalne. Przedstawiciel Polski tam pojechał. Wiadomo, że z racji naszego potencjału i globalnej gry, która się tworzyła, nie grał tam pewnie roli pierwszoplanowej. Acz mam nadzieję, że jakąś istotną odegrał. No, tego to się dowiemy pewnie po ujawnieniu kiedyś, nawet nie my, a nasze dzieci albo wnuki poznamy szczegóły.
No właśnie, to teraz przejdźmy do tych szczegółów i do tego, co ustalono albo czego nie ustalono. Niewątpliwie chyba zmianą jest to, że Chiny zaczęły zajmować nieco bardziej zniuansowaną, mniej prorosyjską postawę, co oczywiście nie oznacza, że zmieniły swoją pozycję w tej globalnej grze.
Analiza interesów Pekinu powoduje, że chyba nikt, kto się nią zajmował, nie był specjalnie zaskoczony. Bo od pewnego czasu można było zauważyć sygnały, że Chiny dawkują swoje poparcie dyplomatyczne, a szczególnie gospodarcze czy polityczne dla Moskwy, a także, że ten przedłużający się konflikt w Ukrainie i sposób, w jaki on jest prowadzony przez Rosjan, nie służy interesom chińskim. Chińczycy parę razy dyskretnie naciskali na Moskwę wtedy, kiedy ona zbytnio szarżowała ze swoją retoryką straszenia użyciem broni jądrowej. No poza tym Chiny obiektywnie cierpią też na, po pierwsze, na utrzymywaniu się sankcji, bo muszą bardzo uważać, żeby nie przekroczyć pewnej cienkiej czerwonej linii, za którą same zostałyby obłożone sankcjami, a pamiętajmy, że chińska gospodarka hamuje, ma kłopoty z wyjściem cały czas z tego dołka pandemicznego, w związku z tym każdy dodatkowy czynnik osłabiający swobodę współpracy gospodarczej ze światem zachodu jest dla Chin bardzo ryzykowny. No i Chiny bardzo bezpośrednio ucierpiały też na tej szarży na rynku żywnościowym, którą podjął ostatnio dosyć desperacko Władimir Putin. Te statki, które nie przypłynęły albo zostały zablokowane po ukraińskie zboże, to są też statki, które miały dostarczać żywność dla Chin bezpośrednio, albo dla licznych klientów chińskich w trzecim świecie, no, którzy dzwonią teraz pewnie do Pekinu i się pytają, no drogi wujku, skoro jesteś taki dobry i wszechmocny i potężny, to dlaczego nie potrafisz odblokować tam dostaw zboża? Za chwilkę będziemy mieli u siebie rozruchy głodnego ludu, to tak w dużym uproszczeniu. Te wszystkie czynniki sprawiły, że Chiny musiały wykonać krok do przodu i wykonały. Jednocześnie budując też i wzmacniając dyplomatycznie, to taka wzajemna przysługa, wiele krajów ważnych dla siebie w tym tak zwanym globalnym południu, no z Arabią Saudyjską na czele, która bardzo zacieśnia ostatnio relacje z Pekinem i trudno się spodziewać, że wykonała to, co wykonała, czyli zorganizowała to spotkanie bez konsultacji z Pekinem, bez zgody. To jest saudyjsko-pekińska ustawka w dużej mierze moim zdaniem.
Czy z niej coś wynika dla Ukrainy? Bo to jest pewnie to, co nas najbardziej interesuje. Sama Ukraina oczywiście mówi, że tak. Rosja mówi, że to w ogóle beznadziejny szczyt, porażka. Ale tak spróbujmy spojrzeć się z lotu ptaka. Czy to był dobry krok dla Ukrainy?
To może słowo najpierw o tej Rosji, bo to się ściśle wiąże. No Rosja nie ma innego wyjścia niż robić dobrej miny do złej gry. Nie została zaproszona. Chińczycy plus globalne południe plus zachód rozmawiają o tej wojnie bez Rosjan. To jest dla Moskwy oczywiste upokorzenie i tę pigułkę Moskwa przełyka z trudem i próbuje ją zagadać propagandą, ale fakty są dosyć oczywiste tutaj. Została sprowadzona Moskwa do roli przedmiotu, o którym się rozmawia, problemu, o którym wspólnie Chińczycy, globalne południe i zachód rozmawiają, jak rosyjski problem rozwiązać. I już samo to jest dobrą wiadomością dla Ukrainy. Druga wiadomość dobra dla Ukrainy to jest taka, że Ukraińcy tam byli aktywni, wysłuchano ich propozycji, mieli okazję także w kuluarach poprzekonywać wiele krajów sceptycznych i pohandlować pewnie z nimi, no bo to nie tylko przekonywanie racjami moralnymi czy prawdą międzynarodowymi ma przecież miejsce zapewne na takim spotkaniu, ale również jakieś obietnice dealu w przyszłości, który może zmiękczyć stanowisko różnych partnerów, a Ukraina ma tutaj co obiecywać z racji choćby swojego położenia czy zasobów surowcowych. W związku z tym, jeśli Ukraińcy nie zmarnowali tej szansy, to pewnie troszkę punkcików sobie uciułali w Brazylii, Indiach, Arabii Saudyjskiej. Co do Arabii Saudyjskiej, to proszę zwrócić uwagę, to nie pierwszy przypadek, kiedy Saudowie czy książę Mohammed bin Salman konkretnie, bardzo ostry gracz, tutaj otwiera pewien kanał dla Ukraińców, bo przecież na spotkania państw arabskich całkiem niedawno zapraszał też stronę ukraińską, więc ewidentnie stara się budować sobie tutaj kanał oddziaływania. Dla Ukraińców oczywiście no, plan maksimum, czyli wizja, że przekonają wszystkich do tego swojego maksymalistycznego planu pokojowego, to oczywiście nie wchodziło w grę. Natomiast jeśli udało im się trochę zaszczepić to stanowisko i przekonać partnerów z tego globalnego południa, że jest o co grać, że wsparcie dla Ukrainy, nawet dawkowane i stopniowe odwracanie się od Rosji jest także w ich interesie, no bo Rosja jest partnerem bandyckim, nieprzewidywalnym, potrafi rykoszetem uderzać także w interesy tamtych krajów, to Ukraińcy sporo mogli tutaj ugrać i pewnie trochę ugrali. No ile to też zobaczymy po efektach, zobaczymy po tym, co będzie działo się dalej, jak będą pracować te grupy robocze, zobaczymy też, jak potoczą się następne wydarzenia, no bo już padła sugestia dosyć poważna, żeby już we wrześniu przy okazji szczytu G20 w Indiach powtórzyć tego rodzaju imprezę. Więc będziemy mieli okazję obserwować pewnie już pewne konkrety, pewne dalej idące deklaracje, może pewne projekty ze strony tych krajów, które przy stole w Dżuddzie siedziały.
A czy Chinom, no bo to rozumiem, że Chiny tutaj są tym graczem numer jeden na globalnym południu, albo przynajmniej numer półtora, o tak powiedzmy,
O tak.
uda się
Bo jednak,
odblokować.
przepraszam, wejdę w słowo, i jednak nie lekceważmy wpływów Zachodu.
Oczywiście.
Resentymenty antyzachodnie na tym globalnym południu są silne, ale to jednak Zachód jest dostarczycielem kapitału, technologii przede wszystkim i bardzo atrakcyjnym rynkiem zbytu dla gospodarek wielu tych krajów, więc oni mogą sobie negatywnie wspominać czasy kolonialne i mieć negatywne emocje pod względem Amerykanów, Brytyjczyków czy Francuzów, ale ich zdania też będą słuchać i na nich też będą się orientować.
To jest jasne. Natomiast wróćmy do tej polityki żywnościowej, czy do kryzysu żywnościowego. Uda się Chińczykom doprowadzić do tego, żeby Rosja wycofała się z tego, no dość rzeczywiście uderzającego w jej partnerów globalnych, z globalnego południa, z tego kroku, jakim jest zablokowanie eksportu ukraińskiego zboża?
No, będę dosadny. To wycofanie się z umowy zbożowej w połowie lipca to jest ze strony Rosjan kolejny dowód na głupotę polityczną kierownictwa tego kraju. Bo to jest strzał w stopę de facto. Oni owszem zaszkodzili krótkoterminowym interesom ukraińskim, ale przede wszystkim zaszkodzili właśnie temu globalnemu południu plus Chinom. Więc tym w dużej mierze sprowokowali reakcję dużej części świata. Chińczycy będą na pewno na to mocno naciskać i ta ich demonstracyjna obecność w Dżuddzie pewnie służyła też temu, żeby Moskwa trochę otrzeźwiała. Moskwa będzie teraz szukała wyjścia z twarzą z tego, no bo cóż innego jej pozostaje. Także ja obstawiam, że jakieś kolejne rozmowy w miarę szybko doprowadzą do jakiegoś nowego, może kulawego, ale jednak porozumienia, które trochę udrożni czarnomorski kanał eksportu. No pierwszym chętnym do odegrania tutaj roli jest oczywiście prezydent Turcji. Erdogan zresztą natychmiast, jak tylko ogłoszono publicznie te rozmowy w Dżuddzie, to natychmiast dzwonił do Putina i umówił się z nim już z tego, co wiemy, w zeszłym tygodniu. To już była informacja półoficjalna, że jest gotów zaprosić Putina do złożenia wizyty w Turcji. To jest dla Rosji ogromna atrakcja, no bo pamiętajmy też, że Putin tak naprawdę jest izolowany międzynarodowo. Niedawno RPA też bliski partner w ramach BRICS przecież, odmówiła mu Republika Południowej Afryki przyjazdu na szczyt tej grupy. Może się spotykać z jakimiś przywódcami mniej istotnymi Azji Środkowej albo Korei Północnej, więc możliwość wyjazdu zagranicznego do Turcji, kraju natowskiego, to byłby dla Putina ogromny plus propagandowy, pokazanie na użytek wewnętrzny, że nie jest izolowany. No ale coś za coś. Nie wyobrażam sobie, żeby Erdogan zaprosił go do siebie za coś innego niż za to, żeby z kolei i on mógł teraz wystąpić jako ten, który uratował dostawy żywności dla połowy świata, czyli podpisał to porozumienie. No te negocjacje między Turcją, Rosją i z Chinami w tle, które pewnie będą naciskać na obie strony i wspierać tutaj wysiłki tureckie, no pewnie najbliższy tydzień, dwa obstawiam do jakiegoś efektu i pozytywnego rozwiązania. Jeśli ono nie nastąpi, to mówiąc znowu najkrócej i kolokwialnie, to znaczy, że Putin jest głupszy niż ustawa przewiduje, czy niż żeśmy oceniali to. A to z kolei przybliży pewnie jakieś nerwowe ruchy w polityce rosyjskiej wewnętrznej, bo pamiętajmy, że tam cały czas rozmawiamy o grze zewnętrznej, tak jakby Rosja była jednolitą, spójną kulą bilardową, a przecież nie jest. Tam się różne ruchy podskórne dzieją, których pucz Prigożyna był tylko jednym wyraźnym sygnałem.
Są trochę jak ciasto francuskie, można powiedzieć. Łatwo ich rozwarstwić, tylko niestety tego nie widać. Doktor Witold Sokała, analityk Fundacji Point, był naszym gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dzięki również.